Przyglądając się księdze Habakuka, widzę wiele podobieństw do naszych czasów. Żyjemy w czasach bardzo szczególnych. Już pomijam kwestię covidową, ale to, co się dzieje w społeczeństwie, ta degradacja wartości, kiedy przez 29 lat mojej pracy zawodowej w kominiarstwie, kiedy odwiedzam domy regularnie, widzę, jak zmieniają się, jak nasze społeczeństwo zmienia się na niekorzyść. Nawet był taki czas, kiedy rozmawiałem z ludźmi, to zadawałem im pytanie, czy dzisiaj sprawiedliwość jest cnotą czy wadą? Dlatego, że sporo się spotykałem, kiedy w szczególności matki nie chciały widzieć, w co wchodzą ich dzieci. Kiedy nastoletni syn przyłączał się do mafii samochodowej, mieliśmy koło Szczytna bardzo znaną taką mafię samochodową na całą Polskę, która specjalizowała się w tym. I oni prowadzili też nabór wśród nastolatków, którzy im pewne rzeczy pilnowali. I mama stwierdzała, że ma bardzo zaradnego syna. Żeby przejść z tym do porządku, żeby nie martwić się, stwierdzała, że ma zaradnego syna, który potrafi na siebie zarobić. Córkę, która zaczęła wchodzić w prostytucję, również mamy nazywały, że mają zaradne dzieci. Wartości spadają. I tak jak Habakuk, który widział, tak jak już wspominałem wcześniej, widział, co się dzieje w Judzie, zaczął wołać o Bożą sprawiedliwość. Boże, czy ty widzisz, co się dzieje? Dlaczego nic nie robisz? I Bóg mu zaczął odpowiedzieć, spokojnie, Habakuku, ja robię. Więc Habakuk zaczął mówić, Boże, ty zaczynasz za dużo robić. No jak to, chcesz niesprawiedliwych Chaldejczyków użyć do osądzenia nas? Ale swoją wypowiedź Habakuk kończy, wejdę na wieżę i będę oczekiwał Bożej odpowiedzi. I nie wiem, ile czasu minęło, kiedy Bóg zaczął odpowiadać Habakukowi. Ale chciałbym dzisiaj przeczytać cały drugi rozdział Księgi Habakuka. Stanę na swoim posterunku, wejdę na wieżę i będę wypatrywał, aby zobaczyć, co on mi powie i jaką da odpowiedź na moją skargę. Pan mi odpowiedział, zapisz to widzenie i wyryj na tablicach, aby je szybko można było odczytać. Bo widzenie dotyczy wyznaczonego czasu, na pewno wkrótce się spełni. A jeśli się odwlecze, to go oczekuj, gdyż niezawodnie przyjdzie, nie opóźni się. Ten zaś, kto jest pyszny, nie zazna spokoju. Sprawiedliwy żyje dzięki swej wierności. Jak wino odurza dumnego mężczyznę, tak nie zazna spokoju ten, który jest zachłanny jak Szeol, nienasycony jak śmierć, który gromadzi wszystkie narody i sprowadza do siebie wszystkie ludy. Czy one wszystkie nie będą rozgłaszały o nim szyderczych przysłów i pożykadeł? Powiedzą, biada temu, kto zabiera cudze mienie i obciąża się zbyt wielkim zastawem. Jak długo tak będzie? Czy nie powstaną nagle twoi gnębiciele i czy nie obudzą się ci, którzy cię dręczą? Wtedy sam staniesz się ich łupem, ponieważ ty ograbiłeś wiele narodów, to ciebie ograbią wszystkie pozostałe ludy z powodu przelanej krwi i przemocy dokonanej w kraju, której dopuszczałeś się wobec miasta i wszystkich jego mieszkańców. Biada temu, kto gromadzi zły zysk w swoim domu, by swoje gniazdo założyć wysoko i uniknąć nieszczęścia. Hańbę na swój dom zesłałeś, zgładziłeś liczne ludy, grzesząc przeciwko sobie samemu, kamień z muru będzie wołał, a daremna krokiew mu zawtóruje. Biada temu, kto buduje miasto na krwi i utwierdza gród niesprawiedliwością. Czy nie pochodzi to od Pana zastępu, że owoc pracy ludzkiej tak często pochłania ogień, a ludy się trudzą daremnie? Ziemia bowiem napełni się poznaniem chwały Pana, jak wody wypełniają morze. Biada temu, kto upija swego bliźniego, nalewa do pełna swój puchar, aby go upić, i przygląda się jego nagości. Nasyciłeś się hańbą, a nie chwałą. Upij się sam i obnaż się. Kielich z prawicy Pana zwróci się ku Tobie, a wstyd zakryje Twoją sławę. Obciąży Cię przemoc popełniana na Libanie i przyrazi Cię rzeź zwierząt z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu, którego dopuszczałeś się wobec kraju i miasta oraz wszystkich jego mieszkańców. Jaki pożytek przyniesie posąg, który uczynił rzeźbiarz, odlana podobizna i fałszywy wróżbita? Jak może twórca zawierzyć swojemu dziełu niememu bóstwu, które sam uczynił? Biada mówiącemu do drzewa: obudź się, a do niemego kamienia: czuwaj. Czyż on może czegoś nauczyć? Pokryty jest złotem i srebrem, ale nie ma w nim wcale ducha. Pan mieszka w swojej świętej świątyni. Niech zamilknie przed jego obliczem cała ziemia. Habakuk mówi: zobaczę, jak Bóg odpowiada na moje pytania. I Bóg odpowiada, mówi: zejdź, Habakuku, i zapisz to dużymi literami, że to, co zapowiedziałem, to spełni się na pewno. Wierny mój będzie żyć, ale niesprawiedliwy nie zazna spokoju. I Pan Bóg mówi, w jaki sposób to się stanie. Potępia pewne rzeczy i jest od 6 wersetu wymieniane 5 biada. I te 5 biada jest podzielone tak jakby na dwie części. Pierwsze biada jest biada z powodu chciwości. Drugie jest biada z powodu okrucieństwa. I trzecie biada jest z powodu bezprawia. I Bóg to podsumowuje, że to bezprawie się rozlewa, ale przyjdzie taki dzień, że moja ziemia napełni się moją chwałą i poznaniem. I później wymienia dwa kolejne biada. Biada z powodu pijaństwa i biada z powodu bałwochwalstwa. I również podsumowuje to 20 wersetem, mówiąc, że Pan mieszka w swojej świątyni, zasiada na tronie i widzi wszystko i osądzi w swoim czasie. Więc zamilknij, ziemio, i oczekuj tego. Chaldejczycy w swojej bucie, w swojej pysze zaczęli popełniać dość mocne grzechy. Te grzechy do dzisiaj wcale nie różnią się. Bardzo podobne grzechy dzisiaj popełniamy. Grzech z powodu chciwości. Nasze oczy chciałyby bardzo dużo. Co jest pewien kabaret w swoim skeczu użył takiego fajnego obrazu. Mówi: poszedłem do marketu. Była akurat nie promocja na jakąś tam rzecz. Niepotrzebna mi ta rzecz była, ale skoro była promocja, kupiłem dwie. Bo oczy nasze zagarniałyby dużo. To samo Chaldejczycy w swojej pysze
zaczęli wszystkie te pierwsze trzy biada można podsumować tym, że była to chciwość taka, żeby pobudować wielką twierdzę. W tym czasie król, zagarniając wszystkie narody, zagarniając ich bogactwa, biorąc ludzi w niewolę, budował Babilon. Obmurowywał ten Babilon wielkim murem. Miałaby być to siedziba nie do zdobycia. Historycy mówią, że miała około 100 metrów wysokości, szerokość muru miała około 26 metrów i była 10 metrów w głąb ziemi, ten mur był wkopany, po to, żeby najeźdźcy nie mogli dokonać żadnych podkopów. Chciwość Babilończyków prowadziła do tego, że byli bezwzględni w stosunku do pokonywanych narodów. Brali ich do niewoli. Mury były stawiane w pocie i krwi niewolników, których nie szanowano, których traktowano jak jakieś narzędzia, które łatwo jest wymienić, bo idzie się na podwój kolejnego kraju i sprowadza się kolejnych niewolników, którzy zastąpią tych, którzy padli przy budowie. Przy tej chciwości też zaczęli być bardzo okrutni, bardzo bezwzględni w stosunku do podbijanych narodów. Niszczyli wszystko. Czego nie mogli zabrać, to rozwalali. Nie mieli względu na jakieś zdobycze kultury danego narodu, jakieś ich wartości. Niszczyli wszystko. I byli okrutni w stosunku do podbijanych ludów. Bóg mówi: biada z powodu okrucieństwa. Bo często ci, którzy zbudowali swoje imperium na krwi innych ludzi, często giną w pohańbieniu, zostawiając swoim potomcom zepsuty spadek i niesławne imię lub tracą cały swój majątek. Wiele takich przypadków możemy widzieć w naszej historii, w historii ludzkości, kiedy powstawały imperia i kiedy te imperia zaczęły być zachłanne, zaczęły być okrutne, przywódcy upadali. Zostawał po nich tylko jakby złe świadectwo. Dość często upadali w pohańbieniu. To ta zachłanność, to bezprawie zaczęło powodować, że Babilończycy przestali szanować prawo. Bo trzecia biada mówi: biada z powodu bezprawia, nieprawości. Od 8 wersetu jeszcze raz czytając: ponieważ ty ograbiłeś wiele narodów, to ciebie ograbią. Wszystkie pozostałe ludy z powodu przelanej krwi i przemocy dokonanej w kraju, której dopuszczałeś się wobec miasta i wszystkich jego mieszkańców, biada temu, kto gromadzi zły zysk w swoim domu, by swoje gniazdo założyć wysoko i uniknąć nieszczęścia. Hańbę na swój dom zesłałeś, zgładziłeś liczne ludy, grzesząc przeciwko sobie samemu. Kamień z muru będzie wołał, a drewniana krokiew mu zawtóruje. Biada temu, kto buduje miasto na krwi i utwierdza gród niesprawiedliwością. Czy nie pochodzi to od Pana zastępu, że owoc pracy ludzkiej tak często pochłania ogień, a ludy się trudzą daremnie? kamień z buru będzie wołał. Ten kamień, który kładli budowniczowie, niewolnicy, który był skropiony krwią tych ludzi, Pan Bóg mówi, że zacznie wołać. Belka, krokiew z obelkowania, również, która została jakby zbroczona krwią niewolników, zacznie wołać. I Bóg też zapowiada, że ci, którzy zostali pognębieni, w pewnym momencie obudzą się. Obudzą się ci, którzy cię dręczą. Wtedy sam stanie się ich łupem. Więc Bóg mówi do Habakuku: Habakuku, spokojnie. Dzisiaj Chaldejczycy są sądem dla was. Ale już ustanowiłem dzień, w którym oni zostaną osądzeni, że ci, którzy ich dręczą, powstaną i pokonają. Wtedy oni sami staną się łupem tych ludów. Ponieważ ty ograbiłeś wiele narodów, to ciebie ograbią. Wszystkie pozostałe ludy z powodu przelanej krwi i przemocy dokonanej w kraju, której dopuszczałeś się wobec miasta i wszystkich jego mieszkańców. Bezprawie się coraz bardziej rozlewa. Habakuk, który widzi, jak degradacja postępuje w jego ludzie, w Judzie, która coraz bardziej staje się pełna bezprawia. To, co dzieje się w sądach, to, jak bogaci bogacą się kosztem biednych. Dzisiaj podobnie mamy. To, w jaki sposób jesteśmy wynagrodzani w naszych pracach, to tak naprawdę niczym się nie różni od niewolnictwa, które jeszcze jakby znamy świeżo z XVII-XVIII wieku, kiedy niewolnik miał zapewnione takie trzy rzeczy: wikt, opierunek, dach. I dzisiaj dość często to, co zarabiamy, dostarcza na takie rzeczy. Jesteśmy niby ludźmi wolnymi, ale system pracy, który mamy, jest niewolniczy. Bóg mówi: biada temu, kto zabiera cudze mienie i obciąża się zbyt wielkim zastawem. Ale kończy te trzy biada bardzo pięknym wersetem. Chociaż bezprawie się rozlewa, chociaż ludziom żyje się coraz gorzej, Bóg mówi do Habakuka: ale przyjdzie taki dzień, kiedy ziemia będzie pełna poznaniem chwały Pana. Tak jak wody wypełniają morze. I wypowiadają to słowa, myślę, że miał na myśli 11 rozdział Księgi Izajasza, który powiada tak: z pnia Jesajego wyrośnie gałązka, pęd wyjdzie z jego korzeni, duch Pana spocznie na nim, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch wiedzy i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana, nie będzie sądził według tego, co zobaczą oczy, nie będzie wydawał wyroku według tego, co usłyszą uszy, lecz będzie sądził biednych sprawiedliwie. Zgodnie z prawem obroni uciśnionych w kraju, rózgą swoich ust uderzy ziemię, tchnieniem warg zabije niegodziwego. Sprawiedliwość będzie pasem na jego biodrach, wierność pasem na jego lędźwiach. Wtedy wilk będzie przebywał z barankiem, lampart leżał król razem z koźlęciem. Ciele młody lew i wół będą razem, a mały chłopiec będzie je prowadził. Krowa będzie paść się z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem. Lew jak wół będzie jadł słomę, niemowlę będzie się bawić przy noże kobry. Dziecko położy rękę na kryjówce żmii. Nie będą czynić zła ani zniszczeń. na całej mojej świętej górze, bo kraj napełni się poznaniem Pana, tak jak morze wypełnia się wodą. Bóg zapowiada, że przyjdzie Królestwo Sprawiedliwości i zasiądzie na Jego tronie Król, który będzie sądził wszystkich sprawiedliwie. Księga Objawienia zapowiada, że przyjdzie, kiedy Chrystus przyjdzie drugi raz, zasiądzie na tronie, tu na ziemi, i Jego królowanie będzie królowaniem tysiącletnim. Że w tym królestwie nie będzie, będzie sprawiedliwość. Będzie zwierzęta będą żyły z sobą w zgodzie. Że, bo żadne królestwo nie przetrwa długo, a zwłaszcza te, które wybudowane zostało na wyzysku i krzywdzie poddanych. Bo Babilon, który był symbolem takich przepychu, ogrody wiszące w Babilonie dzisiaj są uważane za jeden z siedmiu cudów świata. Ale Babilon przeminął. Dzisiaj tylko żyje na kartach historii. Ale Mesjasz, który przyjdzie, zasiądzie na tronie. Księga Daniela w 7 rozdziale mówi, że jego panowanie będzie wieczne. Nie będzie miało końca. W 12 rozdziale w liście do Hebrajczyków są wymieniani różni bohaterowie Starego Testamentu. Ci, którzy doświadczali różnych prześladowań, różne niesprawiedliwości w swoim życiu, część z nich trafiła do więzienia, część była zabijana. W czasach Nowego Testamentu również ludzie wiary byli i są dalej prześladowani. Giną z powodu tego, z powodu swojej wiary. Ale co im pomaga przetrwać? Co nam pomaga przejść przez trudne sytuacje, które nas spotykają? Dlatego, że wierzący jest już zakorzeniony w tym królestwie, które ma nadejść. Jeśli dzisiaj nie widzimy, chociaż minęło 6 tysięcy lat od czasu Habakuka. Przepraszam, 2600. To dzisiaj jesteśmy zakorzenieni w tym królestwie. Tego królestwa oczekujemy. I różne przykre rzeczy, które nas spotykają, różne prześladowania w różnych krajach, większe, mniejsze, kiedy nawet trzeba jakby swoje życie położyć za wiarę, to, że śmierć dla nas nie jest końcem. Jest przecinkiem. Bo śmierć nas tylko przybliża do tego oczekiwanego królestwa. Tego królestwa oczekujemy. I Bóg zapowiada, że przyjdzie taki dzień, kiedy ziemia będzie pełna poznania i chwały Pana. A poznania i chwały to znaczy, że zacznie być stosowana na każdym kroku sprawiedliwość. To, co Izajasz mówi, że ten król nie będzie wydawał wyroku tylko na podstawie uszu, że ktoś coś powiedział, czy coś zobaczył, bo czasami widzimy tylko urywek pewnej sytuacji. Ale będzie wyrok wydawany sprawiedliwie. I później Habakuk przychodzi do kolejnych dwóch biada. Biada temu, kto upija swego bliźniego, nalewa do pełna swój puchar, aby go upić i przyglądać się jego nagości. Nasyciłeś się hańbą, a nie chwałą. Upij się sam i obnaż się. Kielich z prawicy Pana zwróci się ku tobie, a wstyd zakryje twoją sławę. Obciąży cię przemoc popełniana na Libanie i przerazi cię rzeź zwierząt z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu, którego dopuszczałeś się wobec kraju i miasta oraz wszystkich jego mieszkańców. Doskonale, myślę, że zdajemy sobie sprawę z tego, co alkohol czyni w życiu człowieka. Dość często ludzie mówią, że nie pamiętają swoich czynów, które popełniali w czasie, kiedy byli pod wpływem alkoholu. Człowiek najmocniej wtedy podlega degradacji. Spotkałem kiedyś kobietę z racji mego zawodu, która mówiła, że nienawidzi Rosjan. Pochodziła jakby z rodu mazurskiego, a była autochtonką. Mówi, bo jako dziecko, to co pamięta i to co później ojciec opowiadał o bestialstwie rosyjskich żołnierzy. Mówi, było dość takim jakby znanym widokiem żołnierza rosyjskiego, który miał po dwa rzędy zegarków na swoich rękach. Nie dlatego, że grabił. Ale kiedy zobaczył u Mazura zegarek, podchodził, wyjmował broń, strzelał mu w głowę, ściągał zegarek i szedł dalej. Ale dzisiaj coraz bardziej znaną jest prawdą, że rosyjscy żołnierze byli cały czas upijani. Żywność w porę na front nie była dostarczana, ale spirytus był priorytetową rzeczą, którą mógł być dostarczany. Musiał być dostarczany na czas. I ci żołnierze szli jak bestialskie bestie, które nie miały ani szacunku dla drugiego życia, ani szacunku dla czyjegoś życia, czy to człowieka, czy zwierzęcia. Niszczyli, aby tylko niszczyć. Potrafili puścić z dymem miasto, które padło bez jednego strzału. I podobnie czytamy o Babilończykach. Nie dość, że sami nadużywali alkoholu, byli pod wpływem tego wina, byli bestialscy, to do swojego grzechu dorzucili to, że jeszcze inne narody uzależniali od alkoholu. Kto upija swego bliźniego, nalewa do pełna swój puchar, aby go upić i przyglądać się jego nagości. Nasyciłeś się hańbą, a nie chwałą. Upij się sam i obna się. Kielich sprawiedliwy Pana zwróci się ku tobie, a wstyd zakryje twoją sławę. Obciąży cię przemoc popełniana na Libanie. Babilończycy znaczy w psalmach te zwroty jak cedr na Libanie. Drzewo bardzo cenione i pożądane w tamtym czasie. Według tych słów i według Izajasza, jeżeli przeczytamy do Izajasza, wyniszczyli cedry na Libanie. Potrzeba czy nie potrzeba, po prostu przeszli, wycinając wszystkie drzewa w pień. Nie dość, że tego się dopuszczali. Ale niczego nie oszczędzali. Przerazi cię rzeź zwierząt. Czyli wybijali wszystkie zwierzęta, które napotkali na swojej drodze. Zabijali ludzi, bo z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu, którego dopuszczały się wobec kraju i miasta. Alkohol obniża samokontrolę. Człowiek pod wpływem alkoholu nie jest sobą. Nie panuje nad swoimi czynami. Bardzo łatwo się poddaje pod czyjś wpływ. Pamiętam, kiedy chodziłem do aresztu w latach 90. i kiedy spotykałem się z aresztowanymi. Część z nich powiedziała, że są już kolejny raz. Mówi, poprzednim razem obiecywali sobie, że nie wrócą tu więcej. Ale mówię, ale zaczynało się od tego, że przyszli koledzy, którzy postępowali podobnie, którzy kradli. Mówię, wypijaliśmy jedną butelkę, drugą. Padało hasło, idziemy na kradzież. I nie potrafiłem się powstrzymać. Szedłem z nimi. Chociaż obiecywałem sobie, że więcej tego nie będę robił. Alkohol obniża samokontrolę i często prowadzi do niemoralnych czynów, na które trzeźwy człowiek by sobie nie pozwolił. Bo nadużywanie alkoholu, czytając te wersety, widzimy, że powoduje ogromne marnotrawstwo zarówno życia, jak też dóbr materialnych. Bo Chaldejczycy niszczyli, tak jak wspominałem, niszczyli wszystko. Przyszli do Jerozolimy. Mało było im, że ograbili świątynię. Zabrali święte rzeczy. To zrównali ją z fundamentami. Niszczyli wszystko, co stanowiło jakąś wartość dla podbitych narodów. Ostatnia biada jest biada bałwochwalcom. Można powiedzieć, dlaczego to jest powiedziane w stosunku do Chaldejczyków? Przecież to byli poganie. Przecież normalne, że poganie mieli swoich bogów, swoje bóstwa, swoich demonów, którym składali czci. Ale w pierwszym rozdziale Bóg mówi, znaczy widać, że Chaldejczycy, jakby w pewnym momencie Bóg był im bardzo przychylny. To kiedy państwo, Imperium Babilońskie powstawało, widzieli Bożą przychylność. I to jakby świadomość, kto stoi za ich sukcesami, powinna spowodować, że powinni przyjść do Boga. Do tego żywego Boga. A oni dalej czczą figurki. I myślę, że tutaj Pan Bóg to rozszerzył bardziej. Dlatego, że Juda w tym czasie również oddawała cześć bożkom. Nie czcili żywego Boga, tylko drzewa. Habakuk mówi, no obudź się, że dlaczego mówisz do drzewa obudź się, a do niemego kamienia czuwaj. Czy on może czegoś nauczyć? Pokryty jest złotem i srebrem, ale nie ma w nim wcale ducha. W 44 rozdziale Księgi Izajasza
Od 9 wersetu czytamy tak. Wszyscy twórcy posągów są niczym. Ich ulubione dzieła są bezużyteczne, a ich czciciele nie widzą i nie rozumieją tego, dlatego okrywają się wstydem. Kto wykonuje bożka i odlewa posąg, by nie mieć z tego korzyści? Wszyscy jego zwolennicy się zawstydzą, bo rzemieślnicy są tylko ludźmi. Niech oni wszyscy się zgromadzą, niech się stawią, niech się razem zatworzą i zawstydzą. Kowal rozgrzewa żelazo na rozżarzonych węglach, kształtuje je młotami, wykańcza silnym ramieniem. Jeśli jest głodny, nie ma siły, gdy nie pije wody, ustaje. Stolarz rozciąga miarę i na drewnie zaznacza zarys rylcem, obrabia dłutami i wymierza cyrklem. Wydobywa kształty ludzkie, piękną postać człowieka, by umieścić ją w domu. On ścina cedry, sięga po cyprysy i dęby, które uważa za najtwardsze. Wśród drzew leśnych sadzi jesion, któremu deszcz daje wzrost. Drzewa służą człowiekowi na opał. Część z nich bierze, aby się ogrzać. Rozpala także ogień i piecze chleb. A wreszcie wykonuje bożka i oddaje mu cześć, sporządza rzeźbę i pada przed nią na twarz. Połowę drewna spala w ogniu, połowę używa, by upiec mięso. Zjada pieczeń i się nasyca, ogrzewa się i mówi: ach, jak mi ciepło, gdy patrzę na ogień. Z reszty drewna wykonuje bożka jego rzeźbę, której oddaje cześć i pokłon. Modli się do niej i mówi: ratuj mnie, bo jesteś moim Bogiem. Tacy nie wiedzą i nie rozumieją, bo zaćmił ich oczy, by nie mogli widzieć, a ich serca, by nie mogli zrozumieć. Żaden z nich nie rozważa w swym sercu, nie ma wiedzy ani rozumu, gdy mówi: połowę spaliłem w ogniu, upiekłem też chleb na jego węglach. Piekę mięso i zjadam, a z reszty wykonam rzecz obrzydliwą i będę oddawał pokłon kawałkowi drewna. Karmi się popiołem, omamione serce go zwodzi, nie ocali swojego życia, nie powie, czy jest coś zwodniczego w mojej prawicy. Biada z powodu bałwochwalcom. Biada z powodu bałwochwalstwa. Ale czy my dzisiaj nie mamy swoich bożków? Niby czasami tak jak Juda, który niby służył Bogu żywemu, ale miał też bożków. I czy my nie mamy dzisiaj w swoim życiu czasami jakichś tam ukrytych bożków? Coś, co jest dla nas ważniejsze niż relacja z naszym Bogiem. Może to być hobby, któremu poświęcam całe swoje zainteresowanie. Jest to ważniejsze od wszystkiego innego. Bóg mówi: biada mówiącemu do drzewa, obudź się, a do niemego kamienia czuwaj. Czy on może czegoś nauczyć? Czy kawałek drewna może czegoś nauczyć człowieka? Czy rzeźba odlana z metalu może mówić? Może słyszeć? Ma uszy? Ma uszy czasami, jak dobrze to jest zrobione. Ale czy słyszy? Ma wyrzeźbione usta, ale czy mówi? Ale Habakuk mówi: ale nie ma w nim wcale ducha. Ale powiada: ale Pan mieszka w swojej świątyni. On jest żywy. To nie jest bożek wyrzeźbiony. To nie jest figurka odlana z metalu. To nie jest głuchy pień, który nie widzi, nie słyszy i nie mówi. Pan mieszka w swojej świętej świątyni. I niech zamilknie przed nim, przed jego obliczem cała ziemia.
I to prowadzi nas do takiej jakby głównej myśli z tego fragmentu, że każdy niesprawiedliwy zostanie osądzony. Pan mieszka w swojej świątyni. Widzi, nie jest ślepy. Widzi wszystko, co człowiek czyni. I przyjdzie taki dzień, Bóg mówi do Habakuka, kiedy osądzę każdy czyn. Bo Pan suwerenny, wszechmocny sprawuje kontrolę nad wszystkim. I On ukaże niegodziwych. Chociaż dzisiaj nam się wydaje, że tego nie czyni. Tak samo jak Habakukowi się wydawało, no Boże, dzieje się taka niesprawiedliwość. Dzieje się krzywda biednemu. Dzieje się krzywda sprawiedliwemu. I Ty tego nie widzisz? Nie reagujesz na to? Ale Bóg mówi, ja mieszkam w swojej świątyni. Wszystko widzę. I w swoim czasie zapewniam Cię, Habakuku, że zareaguję. Bo Pan, który mieszka w swoim przybytku, widzi każdego niesprawiedliwego i osądzi go. Bo bezbożność ma krótkie nogi i Bóg ją osądzi. W Księdze Liczb, czy w czwartej Mojżeszowej, Mojżesz powiada tak, w końcówce 23 wersetu. Wiecie też, że wasz grzech was dopadnie. I to, co widzimy, zapowiada w liście, w drugim rozdziale w stosunku do Chaldejczyków. Biada temu, kto zabiera cudze mienie i obciąża się zbyt wielkim zastawem. Czy nie powstaną nagle twoi gnębiciele i czy nie obudzą się ci, którzy cię dręczą? Wtedy sam stanie się ich łupem. Wiedz, że grzech was dopadnie. W psalmie pierwszym, w czwartym i piątym wersecie czytamy tak. Z bezbożnymi będzie inaczej. Ci będą jak plewy, które wiatr rozwieje. Dlatego bezbożni przepadną na sądzie. Podobnie jak grzesznicy w gronie ludzi prawych. W psalmie 11, od 4 do 6 wersetu czytamy. Pan jest w swoim świętym przybytku. Ten, który swój tron ma w niebie, jego oczu nie dotknęła ślepota. Swoim wzrokiem przenika synów ludzkich. Pan bada sprawiedliwego i bada bezbożnego, a jego dusza nienawidzi tego, kto kocha gwałt. W psalmie 76 i 9 wersecie czytamy: ogłosiłeś z nieba swój wyrok, ziemia w przerażeniu zamilkła. Sofoniasza w pierwszym rozdziale od 7 do 9 wersetu czytamy: milcie przed Panem, przed obliczem wszechmocnego Pana, gdyż bliski jest dzień Pana. Tak, Pan przygotował ofiarę, poświęcił także swoich gości i przyjdzie dzień tej ofiary Pana. Ukażę książąt i synów królewskich i wszystkich, którzy przywdziewają cudzoziemskie stroje. Ukażę w tym dniu wszystkich przeskakujących przez próg, napełniających dom swoich panów gwałtem i oszustwem. W liście do Galacjan w 6 rozdziale Paweł mówi tak: nie błądźcie, Bóg nie pozwala z siebie strzydzić. Dlatego co człowiek sieje, to i rządź będzie. W drugim liście Piotra, w 3 rozdziale i 7 wersecie czytamy: za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są dla ognia, które pochłonie je w dniu sądu i zagłady bezbożnych ludzi. I w Hebrajczykach 10 rozdziale od 26 do 31 wersetu czytamy. Gdybyśmy bowiem świadomie grzeszyli po tym, jak otrzymaliśmy poznanie prawdy, to nie ma już dla nas ofiary za grzechy, ale pozostaje nam jedynie czekać na straszliwy sąd i na żar ognia, który pochłonie buntowników. Ten, kto złamał prawo mojżeszowe, zostaje bez litości zabity na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. Rozważcie więc, na ile większą karę zostanie skazany ten, kto podeprze Syna Bożego i zlekceważy krew przymierza, którego uświęciła i znieważy ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: do mnie należy wymierzanie kary, ja odpłacę, oraz Pan sądzi swój lud. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Przyjdzie dzień sądu dla wszystkich. Pan osądzi każdy niesprawiedliwy zostanie osądzony. Bo bezbożność jest zdradliwa i nie prowadzi do miejsca, którego bezbożny się spodziewa. Ludzie, którzy popełniają bezbożne rzeczy, mają jakiś swój cel i myślą, że czynienie tego doprowadzi ich do pewnego miejsca. Ale nie jest tak, bo bezbożność jest zdradliwa. Popełnianie bezprawia jest zdradliwe i nie prowadzi do miejsca, którego bezbożny się spodziewa. Dość często ląduje w innym miejscu, mówiąc: a ja myślałem, że stanie się zupełnie inaczej. Każda nieprawość w Bożym czasie zostanie osądzona. Czasami się wydaje, że ludzie, którzy popełniają bezprawość, jakoś im się udaje. Nawet dożywają śmierci bez jakiegoś rozliczenia tutaj na ziemi. Ale Biblia mówi o jednym, że przyjdzie taki dzień, kiedy wszyscy ludzie, ci, którzy umarli i ci, którzy żyją, staną na sądzie. Jeśli bezbożny uniknie sądu na tej żyjąc, to mamy zapewnienie, że kiedy przyjdzie Boży sąd, to oni powstaną ku osądzeniu. Sprawiedliwi ku życiu, a niesprawiedliwi ku śmierci. Amen.